Tu Radio Kraków Kultura.
Szanowni Państwo, gość Piotr Siekludzki, dyrektor Teatru Nowego Proxima, reżyser, aktor. Dzień dobry Piotrze, witaj.
Dzień dobry.
Nie spodziewałam się, że ta pora poranna, o jak mi się pięknie mową wiązaną coś udało wypowiedzieć, jest taką twoją ulubioną porą. Energia, akcja, koncentracja. To o tej porze bardzo rzadko zdarza się ludziom sceny.
A, przecież mamy godzinę 8.30, lekko po 8.39. Jest dobrze, choć była, mieliśmy próbę do północy, ale ja tak lubię. No, dużo obowiązków w teatrze nieinstytucjonalnym.
To prawda, o tym między innymi rozmawialiśmy poza anteną. Przyjdzie może jeszcze czas na pogłębienie tematu, ale te tematy, które nas prowokują do spotkań i do wymiany uprzejmości na temat wczesnego i niewczesnego wstawania, to są premiery, to jest pompa i jubel Wiksa, tak jak zapowiadacie, wydarzenie najbliższe poświęcone Piwnicy pod Baranami. I muszę się przyznać, że potrafisz mnie zaskoczyć jako dyrektor, jako impresario. Ale tą piwnicą to naprawdę mnie zaskoczyłeś, bo to jest taki ciekawy i trudny temat w Krakowie. Tak bym to ujęła eufemistycznie. Co ty na to?
Tak, kiedyś z Krzyśkiem Głuchowskim siedzieliśmy przy okazji naszej pracy przy Komediantce i Krzysiek powiedział, jak ja nienawidzę tego Krakówka piwnicznego. Aha. Mając troszkę na myśli, jaka to była historia Piwnicy pod Baranami, jak tam się piło, jak się załatwiało interesy
no
i tak
właśnie,
dalej, i tak dalej.
Właśnie. I wiele osób w Krakowie to mówi, zresztą niezbyt głośno, prawda? No a dzisiaj spróbujmy się z tym zmierzyć.
Tak, no tutaj jakby z takiego prostego wyszliśmy założenia, z racji spektaklu Kruchość wodoru Demarczyk, którą zrobiła Kasia Chlebny. Piękny spektakl. Kasia zmierzyła się z twórczością Ewy Demarczyk.
Z twoim skromnym udziałem tam.
Tak, z moim skromnym udziałem. I rozmawiając ze studentami, naszymi studentami, czyli Krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego, Wydziału Aktorskiego, a także Akademii Sztuk Teatralnych, czasami jak pada nazwisko Demarczyk, to robią wielkie oczy. To znaczy, i to nawet studenci szkoły teatralnej. To znaczy, nie wiedzą, kto to jest. Więc dlatego pomyśleliśmy sobie wspólnie z Łukaszem Błażejewskim, kurczę, trzeba trochę przybliżyć historii. A jednak Piwnica pod Baranami jest częścią historii Krakowa, dlatego postanowiliśmy zorganizować taką bardzo swobodną, luźną imprezę. Trochę tak jak to kiedyś było w Piwnicy pod Baranami, w piwnicy u nas, czyli w piwnicy na scenie Berlin. Będzie duszno, będzie gorąco, będzie wódeczka, mam nadzieję, że będzie bardzo dobra, fajna atmosfera, bardzo dużo ludzi się zapowiedziało. Wstęp jest wolny, więc serdecznie zapraszamy 11 kwietnia od godziny 21:00, to jutro o godzinie 21:00. I do tego dorzucamy jakby, będą oczywiście goście Piwnicy pod Baranami, między innymi Tadeusz Kwinta, który potwierdził swój udział, Bogdan Micek, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Kazimierz Wiśniak i tak dalej, i tak dalej.
Oraz młodzi
aktorzy, studenci szkoły teatralnej, którzy zmierzą się z twórczością nie tylko Ewy Demarczyk, ale innych artystów Piwnicy pod Baranami. Ogłosiliśmy konkurs. Zgłoszeń przyszło na interpretację dowolnego utworu związanego z piwnicą. Przyszło ponad 40 zgłoszeń. Wybraliśmy 19 osób do konkursu i te 19 osób będzie śpiewało 1 do 5 minut wybrany utwór. Jest trochę Ewy Demarczyk, są...
No właśnie, jakaś statystyka może by się przydała.
Głównie jest Ewa Demarczyk, jakby, bo tutaj kładliśmy nacisk, że preferujemy piosenki z jej repertuaru, ale nie tylko. I to są naprawdę bardzo ciekawe interpretacje. Niektórzy na fortepian, z klarnetem, niektórzy własnie własne aranżacje potworzyli, musieli wykonać troszkę pracy, żeby się zgłosić. I te 19 osób powalczy o skromną nagrodę ufundowaną przez Janusza Marchwińskiego, 3000 zł, dwie nagrody po 1000 zł i zakwalifikujemy ich do następnego etapu, który nie wiemy jeszcze, jaki będzie, ale też to będzie etap związany z jakąś historią, częścią historii artystycznego Krakowa. Powalczą o takie główne nasze stypendium w wysokości 10 000 zł. Na tyle nas stać, tyle dajemy, ale nie o nagrodę oczywiście tutaj chodzi, tylko o takie spotkanie pokoleń, czyli 20-letni studenci szkół artystycznych, aktorskich, spotkają się z emerytami Piwnicy pod Baranami.
Ale z legendami też.
Z legendami. Napiją się wódeczki, porozmawiają, no, przybliżymy troszkę.
Zostawmy ten napój. Ja rozumiem.
8:45.
Tak, sytuacja się znacznie poprawiła od tej 39 czy 7 minuty.
Mamy nadzieję, że będzie tak jak w dawnej Piwnicy pod Baranami, choć ten jeden wieczór.
Dobrze, ale może nie jeden wieczór, może to brzmi ciekawie. Czy mnie przekonałeś? Tak, chętnie się poddam, ale może nawet nie w tym rzecz, żeby tu kogoś przekonywać, bo te piosenki, które znamy i te, które są najbardziej znane i do których również wracacie w repertuarze Teatru Nowego Proxima, no to jest klasyka polskiej piosenki. Ja cały czas mam jakiś problem z tą atmosferą, właśnie z tym Krakówkiem, z tymi tajnymi wpływami, jak wiemy, tajnymi przez poufne, bo i czasem Służba Bezpieczeństwa się do tego mieszała, tak. I to całkiem konkretnie.
No, ale nie o to tu chodzi.
Nie o to chodzi.
No, nie o to chodzi. Tutaj to jest taki nasz kolejny, można powiedzieć, jakiś edukacyjny projekt, edukacyjny wieczór. No i zmierzenie się z naprawdę ciekawą twórczością i z trudnymi piosenkami.
O.
I z pięknymi piosenkami. Tutaj tylko jakby w tym wymiarze traktujemy to międzypokoleniowe spotkanie. Łączenie pokoleń jest czymś
to
tutaj
jest fajne.
Takim,
jest fajne.
Takim najważniejszym.
I u nas chyba też mało się praktykuje tych spotkań mistrzowsko-uczniowskich.
Nie wiem oczywiście, jak Tadeusz Kwinta odbierze te interpretacje piosenek. Zaprosiliśmy też Koniecznego. Zobaczymy, czy przyjdzie, bo mówił, że nie wie, w jakim będzie jeszcze stanie tego dnia. No, ale mamy nadzieję, że to będzie taka naprawdę cudowna i piękna atmosfera.
A powiedz, nawiązanie właśnie do takiego formatu szalonego kabaretu. No, Kraków miał takie tradycje, ale też mam wrażenie, że to są ciągle tradycje, które dla nas dzisiaj jakoś nas nie ruszają, no, mówiąc tak kolokwialnie.
No, ale też czasy się zmieniają. No. Myślę, że ten kabaret dzisiejszy, no, czy on w ogóle istnieje?
No właśnie,
chyba nie.
Zdarza ci się coś gdzieś
nie,
chodzić?
Nie,
no
chyba nie. Nie. Jednak no, te czasy się zmieniły, mamy zupełnie inne media, może mamy inne poczucie humoru, mamy inne potrzeby też, może potrzeby obcowania też trochę z innym teatrem. Dlatego takie kabaretowe, piwniczne, zadymione scenki, one chyba już tak przestają mieć rację bytu.
Dawniej wentyl bezpieczeństwa, trochę w tej chwili inne wentyle.
W tej chwili można wszystko powiedzieć, można tak napisać powiedzieć. I nie potrzebujemy chyba jakiegoś takiego wentylu.
A jak tak siedzisz na tej próbie, wczoraj wieczorem zbliża się północ, tam już kolejna osoba się przebiera i szykuje, to powiedz, jak tego się słucha z perspektywy tych, no, często i ponad 50 już lat, to jest bardziej poważne, czy może właśnie niepoważne, bo te piosenki są przecież bardzo różne. To jest też często wielka polska poezja, jakby to poważnie
tak,
nie zabrzmiało.
Jest też i Czesław Miłosz, no. Oczywiście, bo Miłosz był śpiewany w piwnicy. Jest jedna piękna interpretacja Miłosza, już nie pamiętam którego utworu, tak zaaranżowana zupełnie na nowo jednego z uczestników. I no, oni oczywiście mają bardzo krótki okres, czas na próbę. każdy ma 15 minut, żeby zmierzyć się jakby z dźwiękiem, z odsłuchami, taką próbę techniczną. Wszystko będzie improwizowane. Trochę tak jak być powinno. Nie przygotowujemy gali. Wszyscy mają jedną próbę w dniu, każdy ma 15 minut. Jeżeli coś komuś nie wyjdzie, ma prawo powtórzyć. Wspólnie z Januszem Marchwińskim, czyli naszym takim pierwszym mecenasem, a byłym aktorem Polskiej Rozgłośni Radio Wolna Europa. Będziemy to prowadzić, więc tak liczymy, że to taki będzie improwizowany wieczór. Mm-hmm. Obawiamy się, że tak nie wszyscy wejdą, nie wszyscy być może się zmieszczą, bo ta scena Berlin nie jest duża, ale też o to chodzi. Mm-hmm. Jeżeli pytasz o piosenki, no to mam wrażenie, że większości uczestników wybrało te piosenki, nazwijmy je smutniejsze, takie czarniejsze, bez żadnych kontekstów jakby politycznych, które wtedy były odczytywane. Być może też ich nie odczytują, być może też nie mają takiej potrzeby, żeby je odczytywać. Po prostu zmierzyli się z piosenkami mówiącymi o życiu, o miłości, niż o polityce.
No tak, a to akurat tematy uniwersalne, więc nie wymagają tłumaczenia. Świetnie napisane teksty, wspaniała muzyka. Ale przypominam Państwu, że rozmawiamy o spotkaniu pokoleń, o piosenkach Piwnicy pod Baranami w Teatrze Nowym Proxima. Co będzie, to już mniej więcej wiemy. Czego nie będzie, czy raczej kogo nie będzie? No oczywiście nie będzie wielkiego stwórcy, kreatora Piotra Skrzyneckiego, ale będzie Piotr Sieklucki i tak kusi mnie Piotrze. No, widzę, że Państwo tej miny nie widzą, ale Piotr Sieklucki, pan dyrektor, jest zdumiony tym pytaniem. Nie będziesz się wcielał w Piotra, Piotrze?
Nie.
Nie będziesz tam.
A co mówisz, żeby tak iść kabaretowo i przebrać się? I dobry pomysł. Dobra. Nie wpadłem na to.
Widzisz, a ja gdzieś...
Piotr S.
No wszystko się zgadza. Podejrzewam cię o to, że może chcesz właśnie zagrać Piotra. I teraz pytanie, jak to zrobić, bo zrobić to na poważnie.
Ale co, czarna, zakurzona...
zakurzona?
Marynarka,
no byłby problem, żeby się zakurzyła kapelusz, do jutra. Albo peleryna nawet,
albo nie? Peleryna.
Kapelusz z piórkiem.
Tak, kapelusz z piórkiem. No dobra, jest, ty. To jest dobry pomysł, dziękuję.
Jest wyzwanie. Dobrze, to nie mam więcej pytań. Temat jest, materiał muzyczny, tekstowy jest, a młodzież, no cóż, dobrze, że chce się uczyć. No. To nie jedyny temat w tej chwili gorący. Ostatnio na Facebooku twoim zauważyłam fotografię anonsującą jakieś ruchy przestrzenno-lokalowe i sobie myślałam, co, znowu się przeprowadzają gdzieś?
To nawet nie znowu, bo gdybyśmy się przeprowadzali, to po 8 latach. Od naszej obecności na Krakowskiej 41. Mam nadzieję, że tam zostaniemy. Umowy najmu z Wyznaniową Gminą Żydowską nam zostały jeszcze 2 lata. No ale tutaj mam nadzieję, że gmina nam przedłuży tę umowę.
Fantastycznie oswoiliście też to miejsce.
Tak, to jest cała kamienica, którą wspólnie z Januszem Marchwińskim właśnie tak ożywiliśmy poprzez i kawiarnię literacką, poprzez scenę Berlin i nasz teatr, który zajmuje większość kamienicy, bo 70%. To jest fajna przestrzeń, mająca bardzo fajną energię. I nawet powiem ci, że gdybyśmy mieli coś większego, możliwość przeprowadzenia się, to nie zostawiłbym chyba tej krakowskiej 41, bo jest dobrze.
No, ale kurczę, to przepraszam, bo to niesamowite, bo jednak jak patrzymy na tę scenę, którą fantastycznie właśnie przeobraziliście wedle swoich oczekiwań, to tam nie ma ani zaplecza i to przecież piekielnie trudne sobie wyobrażam.
Jest piekielnie trudne oczywiście, bo też nie ma kulis, nie ma wyjścia z tyłu, więc wymaga to troszkę innego przełożenia. Myślenia o przedstawieniach, ale też wszystkie nasze na przykład przedstawienia pokazujemy albo na różnych festiwalach, albo w innych dużych teatrach. Mm-hmm. Wszystkie nasze najnowsze premiery są pokazywane w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Mamy tam swoją publiczność, która nawet ostatnio pani wiceprezydent Gdańska mówiła, a może przeprowadzicie się do nas i będzie Teatr Nowy Proxima w Gdańsku.
Ja mówię, letnia scena?
Ja mówię, wszystko kwestia warunków,
no
bo jeśli Gdańsk nam da lepsze pierwsze warunki do Krakowa, to powiem ci, żebym rozważał. Mhm. Dlatego, że to jest jedyne miasto w Polsce, do którego mógłbym się przeprowadzić. Mhm. Jest to piękne miasto, jest czym oddychać. No jest to naprawdę cudowne miejsce. Jak się okazuje, tę scenografię, którą przywozimy do Wielkiego Teatru Szekspirowskiego, ona tam pasuje idealnie. Czasami mówią, że jakbyście wszystko wymierzyli na co do milimetra. Teraz graliśmy Ciechowskiego z wspaniałym przyjęciem. Agata Grenda, dyrektorka tamtejszego teatru, bardzo często nasze spektakle robi na stojąco, mówi, wytrzymają. Korę boską zrobiła na stojąco, czyli wtedy gramy dla ponad 800 osób na widowni i to jest w zasadzie to, co u nas jest spektaklem, tam zaczyna być jakimś koncertem. Bardzo niesamowite przeżycie.
No, takie szekspirowskie, jak
takie
rozumiem.
Takie szekspirowskie, właśnie, tak. Mhm. Więc jest to takie bardzo ciekawe doświadczenie. Więc mimo iż u nas jest takie miejsce troszkę bez zaplecza, troszkę mniejsze, to w dużych miejscach się sprawdzamy. Teraz też z Ewą Demarczyk, czyli z Kruchością Wodoru, którą gramy dziś i jutro, jedziemy do Teatru Muzycznego w Łodzi na festiwal muzyczny. Też ogromna, gigantyczna scena, więc wszędzie pasujemy.
Ale zauważyłam dziwne zdjęcie na Facebooku, które by sugerowało, że jednak ta krakowska to jest za mało.
To jest za mało. To jest za mało, dlatego że nie mamy też takiej przestrzeni warsztatowej, nie mamy miejsca, nie mamy sali prób. Bardzo dużo gramy, bo po prawie 20 parę spektakli w miesiącu, więc jest ciężko wtedy pracować i próbować. Nową premierę robi Iwona Kępa i nową rzecz ja. I to jest Krakowska 13. Udało nam się wygrać przetarg, w drodze przetargu takie 430 metrów, więc bardzo ładne, pałacowe troszkę.
W którym
wysokie.
Miejscu to jest dokładnie?
Krakowska 13 to jest zaraz, jak się idzie od Dietla w naszym kierunku, po tej samej stronie krakowskiej, zaraz za arkadami.
Aha.
I to jest taka kamieniczka,
Wkrótce przejmiecie całą stronę ulicy, tak?
Krakowską, jeszcze jest Krakowska i Węgłowa, to wielkie coś, z którym miasto nie wie, co z tym zrobić. Aha. Też mieliśmy na to pomysł i też tutaj rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta miasta Krakowa, z jednym i z drugim. Może by się udało, ale to jest gigantyczna inwestycja, ale są środki europejskie, z KPO,
ale
to
byłaby rewelacja.
Wszystko można zrobić. Tak, no to byłoby piękne, cudowne miejsce. Miasto wyceniło remont na 70 milionów, ale umówmy się, jak Kino Światowid dostaje 70 milionów z centrali, no to znaczy, że takie pieniądze są i że nie musi miasto za to płacić. No ale zobaczymy. To jest jakby taki pomysł. Myśleliśmy o wielkim, wspaniałym domu mody, domu rzemiosła, domu teatru, domu, który miałby takim pełnić rolę, nawet nie domu kultury dla mieszkańców Krakowa czy Kazimierza, ale gdzie łączyłoby się wszystko, czyli od mody, od plastyki, przez pracownie krawieckie i tak dalej, i tak dalej. Pieśń przyszłości,
piękne,
więc to tak mówimy, krakowska
piękne marzenie.
I Węgłowa.
No, rozumiem, że na razie więcej powiedzieć nie możemy, bo też nie od nas to zależy, ale brzmi bardzo dobrze.
Brzmi dobrze. I ta Krakowska 13, te 430 metrów, chcemy nazwać Pałacem Nieśmiertelności, dlatego że sztuka jest nieśmiertelna, chcemy rozmawiać o nieśmiertelności, zaprosić naukowców, zaprosić medycynę, zaprosić dyrektorów wielu szpitali, jak przedłużać życie, zaprosić tych, którzy prowadzą jogę, zaprosić tych, którzy oczyszczają duszę, ale także rozmawiać o nieśmiertelnej sztuce, rozmawiać o Faustie, rozmawiać o Mozarcie, żeby to było takie miejsce spotkań, śniadań, obiadów czwartkowych. Wszystko jest tam ustawione w tym naszym Pałacu Nieśmiertelności amfiladowo, więc nie jest to też łatwa przestrzeń, ale chcemy ją oddać tak młodym mieszkańcom Krakowa, żeby tam działo się wszystko. Łukasz Błażejewski, który troszkę merytorycznie merytorycznie będzie odpowiadał za ten, za ten Pałac Nieśmiertelności, już pozapraszał jakichś gigantycznych naukowców, którzy wiedzą, jak przedłużać nasze życie o 150 lat nawet, ale jak się zamrażyć, żeby robić takie dziwaczne konferencje. Mówił, że tam powinna być Biblioteka Nieśmiertelności, tam powinny być magazynowane artykuły o nieśmiertelności. No i spływają już do nas wspaniałe prace doktorskie o nieśmiertelności.
To koniecznie ja chciałam się wtrącić do programu, coś o wampirach bym prosiła.
O wampirach, tak.
Tak, bardzo bym...
Coś zrobić. Może Drakule.
Czyli nie myślałeś o kolejnej przestrzeni teatralnej?
Nie, bo tam nie ma na to miejsca. Tam nie ma na to miejsca, tam są tylko takie, to jest tylko takie miejsce na jakąś pracownię, na salę prób, warsztaty. Wciąż oczywiście poszukujemy większego miejsca. U nas mieścimy 120 osób, ale zapotrzebowanie...
Za mało.
Zapotrzebowanie mamy... My wszystkie bilety w zasadzie do czerwca mamy wyprzedane. Zapotrzebowanie mamy takie, że moglibyśmy grać 2-3 razy dziennie, więc fajnie byłoby mieć 200-300 miejsc, bo byśmy to zapełniali i w końcu byśmy świetnie zarabiali. A tak tu przy 120, no to tak się to bilansuje. Ale jest dobrze, bo nie mogę narzekać. Jest fajnie, Teatr Nowy Proxima ma wyprzedane bilety, robimy nowe premiery.
Właśnie, to może powiemy jeszcze na to, jeszcze w tym roku będziesz zapraszał, jakie projekty, bo jeden sam reżyserujesz i wraca Iwona Kępa.
Tak, wraca Iwona Kępa po paru latach, wraca znów z tematem kobiet, jak to u Iwony. I Iwona będzie robiła dwie rzeczy. Pierwszą robi w tej chwili z młodymi aktorkami, nie tylko młodymi, bo to w miłości jest najstraszniejsze, Nicole Müller. Jest to taka bardzo stara, dawna książeczka o miłości między dwoma kobietami, o porzuceniu rodziny, o porzuceniu męża przez żonę, która postanawia żyć z kobietą.
Rzecz chyba dzieje się przed II wojną światową.
Tak, przed II wojną światową. Ta książeczka
też tak,
tak, ona tak wstrząsnęła troszkę tym światem literackich. Jedna z pierwszych takich książek. I to było takie marzenie Iwony, żeby ten spektakl zrobić, więc w połowie maja, czyli w miesiącu miłości, Iwona przygotowuje tę premierę. Ja zabieram się za rzecz dużą, ale już się nie boję po Królowej, gdzie występowało u nas 20 osób na scenie i ta Królowa stała się takim naszym wielkim, fajnym, artystycznym wydarzeniem i frekwencyjnym, i też myślę jakościowym. Przygotowuję Amadeusza w nowej wersji i w nowym tłumaczeniu. Tego Amadeusza. W nowej wersji i w nowym tłumaczeniu, czyli rzecz o Mozarcie i Salierim. W tłumaczeniu Macieja Stroińskiego. Nowe tłumaczenie, świetne tłumaczenie.
Bardzo lubię Macieja Stroińskiego tłumaczenia. Jego łajki jest genialny.
Jak ja przeczytałem tego Amadeusza w jego tłumaczeniu, to powiedziałem, kurczę, muszę to zrobić. Mozart jest też taką moją wielką miłością. Kocham tę muzykę. Chcę ją trochę złamać, zgwałcić, spróbować przepisać ją na nowo, przepisać arie operowe Mozarta na nowo. I tutaj też spotkają się różne pokolenia, od młodych studentów i absolwentów Akademii Sztuk Teatralnych, których zaprosiliśmy do współpracy. Ja w roli Mozarta, Witalij Hawryluk, który jest...
Czyli znowu ubierzesz perukę białą.
Nie. Zupełnie inaczej będziemy to robić.
Dobra.
Bez tego. I aktorzy starszego pokolenia, między innymi Jacek Strama, Sławek Sośnierz, Maciej Ferlak, który miał być z Mietkiem Grąbką. Ale będzie tylko Maciej. Tutaj jeszcze poszukujemy kogoś do dublury. Więc spotkają się różne pokolenia. Po wakacjach również Teatr Tańca. Karol Minkina ze spektaklem Teatru Tańca Japi. Z racji tego, że tak co roku robiliśmy premiery tańca. Jeszcze będzie premiera z cyklu Nowe Objawienia. Tutaj student szkoły teatralnej zmierzy się z twórczością Elvisa Presleya. To też nasze takie odkrycie, bardzo, bardzo zdolny chłopak. I zapewne coś z Kasią Chlebny jeszcze na jubileusz wymyślimy, zrobimy na jubileusz grudniowy. I to tyle, znaczy cztery premiery, no na razie na tyle nas stać. Też dużo gramy, więc to tak czasami ciężko wcisnąć nowe rzeczy i nowe premiery.
No, szapoba, powiem krótko. Jestem pod wrażeniem, mocno trzymam kciuki. Trzymam kciuki za jutro, bo niech niesie się piwnica i to, co najlepsze z piwnicy, ale także za te plany, które naprawdę robią, Piotrze, wrażenie. Taki teatr w Krakowie jest bardzo potrzebny.
Dziękuję.
Taki teatr chcemy mieć. Powiedz jeszcze tylko w tym Mozarcie, bo tu trochę mnie zaniepokoiło, powiedziałeś nowe aranże, ale jak bardzo nowe i czy będą też te stare, żebyśmy rozpoznali, że chodzi o tego Mozarta.
Rozpoznamy, że chodzi o tego Mozarta. Szukamy, wiesz, takiego... Mozart gwałcił wszystko. Zgwałcił cały świat muzyki. Był sprośny. Nie wiem, czy państwo znają listy Mozarta. Mógłby się spokojnie równać z markizem de Sade. To był łobuz. I to taki łobuz, który tak nie przystawał do swojej rzeczywistości, który umarł, jak umarł, dlatego, że taki był. Z nim się nie dało pracować. Mozart nie był grzecznym chłopczykiem. Więc to zderzenie jego z... I tak szukamy, kogo my byśmy dzisiaj, jakiego artysty byśmy dzisiaj nie zaakceptowali. Jak by on musiał wyglądać? Jak by on musiał się zachowywać? A w związku z tym, że u nas na scenie można wszystko, więc te granice przyzwoitości też chcemy przesunąć. Szukamy teraz, jak to zrobić, żeby oczywiście zadowolić wielbicieli Mozarta. I też próbujemy. Na razie nie odpowiem ci na pytanie, jak ją złamaliśmy, tę muzykę Mozarta i te opery, ale szukamy różnych sposobów. Od przepisywania na bitowy jakiś hip-hop, przez przepisanie jak muzykę filmową, po próbę zrobienia, czy da się zrobić piosenkę, którą zaśpiewałaby Sanach z, powiedzmy, arii operowej Wesela Figara. Próbujemy to robić. Coś się na przykład udaje, coś się nie udaje, dlatego to jest taka duża praca. Czy się uda? Nie wiem. Zawsze do oryginału możemy wrócić, jeżeli stwierdzimy, jednak nie da się jej złamać.
Tak, a będziesz śpiewał?
Nie. Ja tam nic. Salierego, średniego gra Marcin Kalisz, starego Maciej Ferlak i jest jeszcze Salieri dziecko.
Jonathan ani peruki, Maciejowski. Ani nie będziesz śpiewać. Nie poznaję cię w tym projekcie, ale przynajmniej dałeś się namówić na Skrzyneckiego dzisiaj.
Dobra.
Bardzo dziękuję. Piotr Sieklucki. Jutro w Teatrze Nowym Proxima na scenie Berlin gościnnie, można powiedzieć, duch piwnicy pod baranami. 21. pompa jubel Wiksa. Tak zapowiadacie to wydarzenie. No i po prostu będzie można się przekonać, jak żyją, czy żyją i co z nami robią piosenki piwnicy, bo jeśli ktoś piosenki piwnicy robi tak jak Piotr Sieklucki czy Katarzyna Chlebny, to robią, no ale młode pokolenie może po prostu dokonać wyboru.
Serdecznie zapraszam.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.